Lekcja pierwsza, 4 stycznia. Bóg miłuje dobrowolnie. Sobota po południu, 28 grudnia. Tekst pamięciowy: uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okaże im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Księga Ozeasza 14:4. Choć Piotr trzykrotnie wyparł się Jezusa, tak jak Jezus to zapowiedział. Zobacz Ewangelia Mateusza 26:34. Rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. To jednak ten haniebny postępek nie był końcem historii Piotra. Po zmartwychwstaniu Jezus zapytał Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu Piotr: tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie. Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Jak Piotr trzykrotnie wyparł się Jezusa, tak Jezus trzykrotnie zadając najważniejsze pytanie: miłujesz mnie? Trzykrotnie przywrócił Piotra do apostolskiej służby. Chociaż nasza sytuacja różni się od tej, w jakiej znalazł się Piotr, to jednak pod wieloma względami dotyczy nas ta sama zasada. Mianowicie pytanie zadane przez Jezusa Piotrowi jest naprawdę fundamentalnym pytaniem skierowanym przez Boga do każdego z nas: miłujesz mnie? Wszystko zależy od naszej odpowiedzi na to pytanie. Niedziela, 29 grudnia. Ponadrozsądne oczekiwania. Bóg nie tylko zapytuje nas: miłujesz mnie, ale On sam także miłuje każdego z nas i czyni to dobrowolnie. On rzeczywiście dobrowolnie miłuje ciebie i każdego innego człowieka, i to w sposób, jakiego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wiemy, że ta miłość jest realna, gdyż widzimy, jak Bóg działał i działa w dziejach ludzkości. Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 33:15-22 i przyjrzyj się kontekstowi tych wersetów oraz historii, w której występują. Co ten fragment Biblii, w tym zwłaszcza druga księga Mojżeszowa 33:19, mówi o Bożej woli i miłości? Druga księga Mojżeszowa 33:15-22. Rzekł do niego Mojżesz: jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach twoich, ja i lud twój, jak nie po tym, że ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza: także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam cię po imieniu. I rzekł Mojżesz: pokaż mi, proszę, chwałę twoją. I odpowiedział Pan: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię Pan przed tobą, i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. Nadto powiedział: nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan: oto miejsce przy mnie. Stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. Wydawało się, że wszystko jest stracone. Niedługo po tym, jak lud Boży został w cudowny sposób wyzwolony przez Boga z niewoli w Egipcie, Izraelici zbuntowali się przeciwko Bogu i ustanowili sobie kult złotego byka. Gdy Mojżesz zszedł z góry i zobaczył, co zrobili, cisnął o skałę tablicami zawierającymi 10 przykazań i roztrzaskał je w kawałki. Choć lud izraelski utracił prawo do przywilejów i błogosławieństw łaskawie danych mu przez Boga, to jednak Bóg dobrowolnie postanowił ponownie zaoferować Izraelitom więź przymierza mimo ich zupełnej niegodności i tego, że nie zasługiwali na błogosławieństwa wynikające z przymierza. Słowa druga księga Mojżeszowa 33:19 zmiłuje się, nad kim się zmiłuje, i zlituje się, nad kim się zlituje, bywają błędnie rozumiane jako dowód, iż Bóg w sposób dowolny decyduje, iż dla jednych ludzi będzie współczujący i łaskawy, a dla innych nie. Jednak w kontekście słowa te stają się zrozumiałe. Bóg nie jest arbitralny i nie wybiera sobie ulubieńców, by lekceważyć pozostałych ludzi. Wbrew popularnej teologii, według której jedni są przeznaczeni do zbawienia, a inni na zatracenie i wieczne potępienie, Bóg nie jest stronniczy ani nikogo nie faworyzuje. Co zatem Bóg oznajmia w tych słowach? W gruncie rzeczy Bóg stwierdza, że jako Stwórca wszystkich ma prawo i władzę dobrowolnie okazywać łaskę i współczucie nawet tym, którzy najbardziej na to nie zasługują. Tak właśnie uczynił w tamtej sytuacji po buncie Izraelitów i wprowadzeniu kultu złotego cielca. Bóg okazał miłosierdzie Izraelitom, choć nie zasługiwali na nie. Jest to jeden z wielu przypadków, w których Bóg objawił swoją miłość i uczynił to ponad rozsądne oczekiwania. Jest to oczywiście bardzo dobra nowina dla nas wszystkich. W jaki sposób Bóg objawił i okazał swoją miłość wobec ciebie, także ponad rozsądne oczekiwania? Poniedziałek, 30 grudnia. Nieodwzajemniona miłość. Niezwykłym obrazem miłości Boga do upadłej ludzkości jest historia zapisana w Księdze Ozeasza. Bóg polecił prorokowi Ozeaszowi: idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Księga Ozeasza 1:2. Ozeasz i jego niewierna żona mieli być żywą lekcją poglądową o miłości Boga do jego ludu wbrew niewierności i duchowemu cudzołóstwu Izraelitów. Jest to historia o tym, że Bóg dobrowolnie okazuje miłość tym, którzy na nią nie zasługują. Mimo wierności i miłości Boga ludzie raz po raz buntowali się przeciwko niemu. Tak więc Pismo Święte opisuje Boga jako obdarzającego nieodwzajemnioną miłością tych, którzy nie byli mu wierni. Bóg umiłował swój lud całkowicie i lojalnie, ale ci, którzy powinni byli go pokochać i uczcić, wzgardzili nim i zaczęli służyć fałszywym bogom, zasmucając Pana i zrywając więź z nim tak, iż wydawało się, że nie można jej już przywrócić. Co wersety te mówią o trwałej miłości Boga do jego ludu? Przeczytaj Księga Ozeasza 14:1-4. Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego: odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Asyria nie będzie naszym wybawcą, nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk, Boże nasz. Gdyż u Ciebie sierota znajduje zmiłowanie. Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. W wyniku kolejnych buntów swojego ludu Bóg oświadczył: uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość. Księga Ozeasza 14:4. Słowo dobrowolnie jeden w tym zdaniu jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa nedawach, które oznacza coś dobrowolnie ofiarowanego. To samo słowo jest użyte w kontekście dobrowolnych ofiar składanych przez Izraelitów w ramach systemu ofiarniczego w świątyni. W Księdze Ozeasza i całym Piśmie Świętym Bóg okazuje zdumiewające poświęcenie i współczucie swojemu ludowi. Choć ci, którzy powinni być wierni Bogu, raz po raz podążali za fałszywymi bogami, zrywali więź przymierza i zupełnie odwracali się od Boga, On w swojej dobrej woli nie przestawał ich miłować. Ludzie ci nie zasługiwali na Jego miłość i odrzucali wszystko, co mogło w jakikolwiek sposób sugerować, że na nią zasługują. A jednak Bóg nie przestawał im okazywać miłości, choć żadne zobowiązanie nie przymuszało Go do tego. Zatem Pismo Święte, tak w Księdze Ozeasza, jak i w innych księgach, opisuje miłość Boga jako dobrowolną i niewymuszoną. Wielu ludzi postrzega Boga jako nieprzystępnego i surowego władcę i sędziego. Jako obraz Boga jako wzgardzonego i zasmuconego oraz miłującego bez wzajemności ze strony niewiernych, którzy powinni Go miłować, pomaga nam inaczej spojrzeć na Boga. Jak obraz ten zmienia twój sposób postrzegania twojej więzi z Bogiem? Poniedziałek, 30 grudnia. Nieodwzajemniona miłość. Niezwykłym obrazem miłości Boga do upadłej ludzkości jest historia zapisana w Księdze Ozeasza. Bóg polecił prorokowi Ozeaszowi: idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Księga Ozeasza 1, 2. Ozeasz i jego niewierna żona mieli być żywą lekcją poglądową o miłości Boga do jego ludu wbrew niewierności i duchowemu cudzołóstwu Izraelitów. Jest to historia o tym, że Bóg dobrowolnie okazuje miłość tym, którzy na nią nie zasługują. Mimo wierności i miłości Boga ludzie raz po raz buntowali się przeciwko Niemu. Tak więc Pismo Święte opisuje Boga jako obdarzającego nieodwzajemnioną miłością tych, którzy nie byli Mu wierni. Bóg umiłował swój lud całkowicie i lojalnie, ale ci, którzy powinni byli go pokochać i uczcić, wzgardzili nim i zaczęli służyć fałszywym bogom, zasmucając Pana i zrywając więź z nim tak, iż wydawało się, że nie można jej już przywrócić. Co wersety te mówią o trwałej miłości Boga do jego ludu? Przeczytaj Księgę Ozeasza 14, 1-4. Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego: odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Asyria nie będzie naszym wybawcą, nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk, Boże nasz. Gdyż u Ciebie sierota znajduje zmiłowanie. Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. W wyniku kolejnych buntów swojego ludu Bóg oświadczył: uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość. Księga Ozeasza 14, 4. Słowo dobrowolnie jeden w tym zdaniu jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa nedawach, które oznacza coś dobrowolnie ofiarowanego. To samo słowo jest użyte w kontekście dobrowolnych ofiar składanych przez Izraelitów w ramach systemu ofiarniczego w świątyni. W Księdze Ozeasza i całym Piśmie Świętym Bóg okazuje zdumiewające poświęcenie i współczucie swojemu ludowi. Choć ci, którzy powinni być wierni Bogu, raz po raz podążali za fałszywymi bogami, zrywali więź przymierza i zupełnie odwracali się od Boga, On w swojej dobrej woli nie przestawał ich miłować. Ludzie ci nie zasługiwali na Jego miłość i odrzucali wszystko, co mogło w jakikolwiek sposób sugerować, że na nią zasługują. A jednak Bóg nie przestawał im okazywać miłości, choć żadne zobowiązanie nie przymuszało Go do tego. Zatem Pismo Święte, tak w Księdze Ozeasza, jak i w innych księgach, opisuje miłość Boga jako dobrowolną i niewymuszoną. Wielu ludzi postrzega Boga jako nieprzystępnego i surowego władcę i sędziego. Jak obraz Boga jako wzgardzonego i zasmuconego oraz miłującego bez wzajemności ze strony niewiernych, którzy powinni Go miłować, pomaga nam inaczej spojrzeć na Boga. Jak obraz ten zmienia twój sposób postrzegania twojej więzi z Bogiem? Wtorek, 31 grudnia. Miłość okazywana dobrowolnie. Bóg nie tylko dobrowolnie okazywał swoją miłość Izraelitom wbrew ich buntom, ale okazuje miłość także nam, choć wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie zasługujemy na miłość Boga i nie jesteśmy w stanie na nią zapracować. Z drugiej strony Bóg nas nie potrzebuje. Bóg objawiony w Biblii nie potrzebuje niczego. Zobacz Dzieje Apostolskie 17, 25. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. Swoją miłość do nas i wszystkich istot okazuje on zupełnie dobrowolnie. Co wersety te mówią nam o wolności Boga w odniesieniu do stworzenia? Porównaj objawienie Jana 4, 11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. Z Księga Psalmów 33, 6. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Bóg stworzył świat z własnej woli. Dlatego też to On jest godny wszelkiej chwały, czci i władzy. Bóg nie potrzebował stwarzać żadnego świata. Przed założeniem świata Bóg istniał w więzi miłości łączącej trzy osoby bóstwa. Co werset ten mówi nam o miłości Boga przed stworzeniem świata? Przeczytaj Ewangelia Jana 17, 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Bóg nie potrzebował stworzonych istot jako obiektu swojej miłości. Jednak zgodnie ze swoim charakterem nacechowanym miłością Bóg postanowił stworzyć świat i nawiązać więź miłości ze stworzonymi istotami. Bóg nie tylko stworzył świat jako wyraz swojej łaskawej miłości, ale także nadal dobrowolnie miłuje ludzi, choć ci upadli w grzech w Edenie, a nawet wtedy, gdy nadal grzeszymy. Po upadku w Edenie Adam i Ewa nie mieli prawa do życia i Bożej miłości. Ale Bóg, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, list do Hebrajczyków 1:3, w swojej wielkiej miłości, miłosierdziu i łasce podtrzymał ich przy życiu oraz wdrożył plan pojednania ludzkości z Nim i przywrócenia zerwanej więzi miłości. Ten plan obejmuje także nas. Jako miłości i charakterze Boga świadczy fakt, iż Bóg nadal okazuje miłość światu wbrew upadkowi i złu. Jak ta prawda motywuje nas do wzajemnego miłowania Boga? Środa, 1 stycznia. Wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Bóg nie tylko dobrowolnie miłuje ludzi, ale także zaprasza ich, by miłowali Go wzajemnie. Przypowieść Chrystusa o uczcie weselnej uczy nas, że Bóg daje ludziom możliwość dobrowolnego wyboru, czy przyjmą Jego miłość, czy ją odrzucą. Co oznacza ta przypowieść? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 22:1-14. A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy: podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. W przypowieści Chrystusa o uczcie weselnej król wyprawił wesele swojemu synowi i wysłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Ewangelia Mateusza 22:3. Król wysłał swe sługi ponownie, ale zaproszeni goście zlekceważyli wezwanie i, co gorsza, schwytali posłańców i zabili. Gdy król rozprawił się z tymi, którzy zamordowali jego posłańców, powiedział swoim sługom: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Ewangelia Mateusza 22:8-9. Po spotkaniu króla z człowiekiem, który dostał się na ucztę bez szaty weselnej i został z tej uczty wyrzucony, Jezus zakończył przypowieść tajemniczym, ale wiele znaczącym zdaniem: albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Ewangelia Mateusza 22:14. Co to znaczy? Ci, którzy ostatecznie zostaną wybrani, to ci, którzy przyjęli zaproszenie Pana na wesele. Greckie słowo przetłumaczone jako wzywać i zapraszać w tej przypowieści to kalein, a tym, co zadecyduje, którzy ludzie ostatecznie będą wybrani od greckie eklektos, będzie dobrowolne przyjęcie zaproszenia. Tak naprawdę Bóg wzywa, czyli zaprasza wszystkich na ucztę weselną. Jednak każdy z nas ma możliwość odrzucenia Bożej miłości. Wolność jest niezbędną podstawą miłości. Bóg nigdy nie wymusza miłości na nikim. Niestety, każdy z nas może odrzucić więź miłości z Bogiem. Wybrani to ci, którzy przyjmują zaproszenie. Dla tych, którzy Go miłują, Bóg przygotował wspaniałości przekraczające wyobraźnię. Wszystko sprowadza się do kwestii miłości oraz wolności, jako jej niezbędnej podstawy. Jak twoje życie świadczy o tym, że przyjąłeś zaproszenie na ucztę weselną i wybierasz się na nią odpowiednio ubrany? Czwartek, 2 stycznia. Ukrzyżowany za nas. Bóg zaprasza wszystkich do więzi miłości z Nim, ale ta więź jest możliwa tylko dla tych, którzy dobrowolnie przyjmują zaproszenie, i tylko oni będą się cieszyć jej wiecznymi rezultatami. Jak widzimy w przypowieści o uczcie weselnej, wielu z tych, których król wezwał, nie chciało przyjść. Krótko przed swoim ukrzyżowaniem Chrystus wyraził żal z powodu buntowniczej postawy swojego ludu: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Ewangelia Mateusza 23:37. Chrystus pragnął zebrać Izraelitów i otoczyć ich swoją opieką, ale oni odrzucili Jego łaskawą ofertę. To samo popularne greckie słowo thelein, chcieć, jest tu użyte w tym wersecie zarówno w kontekście pragnienia Chrystusa zbawienia ich, jak i ich niechęci, by to zbawienie przyjąć. To samo greckie słowo jest też użyte w Ewangelii Mateusza 22:3. A jednak Chrystus umarł na krzyżu za tych ludzi i za nas. Jego miłość jest nie do pojęcia. Choć ludzie swoimi grzechami zasłużyli na śmierć, to jednak sam Bóg w Chrystusie zapłacił cenę i umożliwił odrodzenie zerwanej więzi między niebem i ziemią. On nie tylko nas miłuje, ale także objawia nam tę miłość, choć nic go do tego nie zobowiązuje poza jego własną wolą. Przeczytaj Ewangelia Jana 10:17-18 i porównaj z List do Galatów 2:20. Jakie przesłanie dla nas zawierają te wersety? Ewangelia Jana 10:17-18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mamy moc dać je i mamy moc znowu je odzyskać, taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. List do Galatów 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. W największym objawieniu miłości Boga, ofiarowaniu Chrystusa na krzyżu, widzimy Stwórcę, który dobrowolnie wydał samego siebie za nas. Chrystus złożył swoje życie, będąc nieprzymuszony przez nikogo. Nikt nie był w stanie mu życia odebrać. To on sam ofiarował je zgodnie z planem odkupienia ustanowionym w niebie przed założeniem świata. Plan naszego odkupienia nie został powzięty jako potrzeba chwili, nie został ułożony po upadku Adama. Był on objawieniem tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej. List do Rzymian 16:25. Stanowił rozwinięcie zasad, jakie od wieczności tworzyły podwalinę tronu Bożego. Od początku Bóg i Chrystus wiedzieli o odstępstwie szatana oraz o upadku człowieka, jaki dokonał się za sprawą oszukańczej mocy odstępcy. Bóg nie zadecydował o istnieniu grzechu, lecz przewidział jego istnienie i poczynił kroki, aby przeciwstawić się tej straszliwej sytuacji. Jego miłość do świata była tak wielka, że postanowił wydać swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:16. Piątek, 3 stycznia. Do dalszego studium. Ciemność niezrozumienia Boga spowija świat. Ludzie utracili poznanie Jego charakteru. Nie rozumieją Go i błędnie interpretują Jego charakter. W naszych czasach ma być głoszone Boże przesłanie, przesłanie oświecające swym wpływem i zbawienne w swej mocy. Charakter Boga ma być ukazany ludziom. W ciemności świata ma zajaśnieć światło chwały Boga, światło Jego dobroci, miłosierdzia i prawdy. Dzieło to zostało przepowiedziane przez proroka Izajasza w następujących słowach: Jeruzalem, podnieś, nie bój się. Mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Oto Wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy, Jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z Nim, a ci, których wypracował, są przed Nim. Księga Izajasza 40:9-10. Ci, którzy czekają na przyjście oblubieńca, mają mówić ludziom: oto wasz Bóg. Ostatnie promienie światła miłosierdzia, ostatnie przesłanie miłosierdzia dane światu jest objawieniem charakteru Boga, którego podstawę stanowi miłość. Dzieci Boże mają objawiać chwałę Boga. W swoim życiu i charakterze mają objawiać to, czego dokonała dla nich łaska Boża. Światło słońca sprawiedliwości ma jaśnieć w dobrych czynach, w słowach prawdy i czynach świętości. Pytania do dyskusji. 1. Od przekonania, że Bóg nie istnieje, gorsze jest tylko przekonanie, że Bóg istnieje i nas nienawidzi. Czym byłby nasz świat, gdyby coś takiego było prawdą? 2. Jak myślisz, dlaczego we współczesnym świecie panuje tak wielkie niezrozumienie charakteru Boga? Podczas wspólnego studium Biblii zastanówcie się nad tym, w jaki sposób możecie pomagać ludziom lepiej zrozumieć charakter Boga nacechowany miłością. 3. Jakie przesłanie dotyczące charakteru Boga ma być głoszone w naszych czasach? Jak wyjaśniłbyś to przesłanie komuś, kto nie rozumie jeszcze miłości Boga? Jakie dowody wskazują na realność miłości Boga i Jego wspaniałego charakteru? 4. Mówienie o miłości Boga to jedno, natomiast okazywanie i odzwierciedlanie tej miłości w naszym życiu to coś innego. Jakie czyny świętości mogą ukazywać miłość Boga do ludzi, wśród których żyjemy?